Dzień dobry, Alicja Samolawicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Więcej Serca, Mniej Barier opowiemy o wyzwaniach, jakie niosła zima ratownikom medycznym, o pomocy osobom bezdomnym, o poszukiwaniach ludzi w dużych mrozach, a także o potrzebie zakupu nowej karetki. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Krzesiński, szef grupy ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto. Dzień dobry. Jakie wyzwania zimą ma grupa ratownictwa? Są one inne? Jest ich więcej?
A, zdecydowanie więcej. Tak, no w tym roku szczególnie, dlatego że zima była wyjątkowo mroźna. No i to jakby uruchomiło dodatkowe zadania, których w poprzednich latach nie mieliśmy. No w tym roku byliśmy przede wszystkim angażowani bardzo mocno w pomoc osobom bezdomnym, co nam się w poprzednich latach tak mocno nie zdarzało. No a tutaj po prostu we współpracy ze służbami musieliśmy uruchomić dodatkowe siły, środki, żeby tym osobom bezdomnym pomagać. I to nie była taka pomoc jednorazowa, tylko robiliśmy to dosyć systematycznie.
Właśnie, jak ta pomoc wyglądała? To były telefony do osób doraźne, takie, że ktoś jest na ulicy, czy...
Nie, to wyglądało w ten sposób, że jakby pierwsze w ogóle zgłoszenia wpłynęły, kiedy się ta zima taka mroźna zaczęła robić, gdzieś na początku stycznia, to chyba było 10 albo 9 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, i chwilę przedtem dostaliśmy informację z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, że proszą nas o wsparcie patroli przy właśnie nocnych patrolach, gdzie odwiedzaliśmy osoby bezdomne w różnych pustostanach albo w miejscach, gdzie one stale przebywały, na dworcu również oczywiście głównym w Gdyni. No i pierwsze zadania to były takie, żeby zrobić w ogóle rekonesans, czy tam jest wszystko w porządku, ewentualnie udzielić pomocy. No a po tych pierwszych rekonesansach doszliśmy do wniosku, że te zadania trzeba troszkę rozszerzyć, bo tam rzeczywiście się pojawiały różnego rodzaju kłopoty. No i potem weszliśmy jeszcze w taką dodatkową współpracę z miastem Gdynia, szczególnie z Wydziałem tutaj Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Strażą Miejską z Gdyni, i dodatkowo w weekendy ustawialiśmy jeszcze taki punkt, gdzie też jakby te osoby bezdomne mogły otrzymać ciepły posiłek, ogrzać się. Też tam opatrywaliśmy rany różnego rodzaju, bo te osoby często mają różnego rodzaju schorzenia dosyć zaniedbane, więc to też trzeba było tym ludziom pomagać.
Ta zima była wyjątkowo trudna dla osób bezdomnych.
Wyjątkowo, to tak można powiedzieć. No takiej zimy nie było chyba od 15 lat, więc mrozy szczególnie w tym roku dały naprawdę w cudzysłowie w kość wszystkim, no a szczególnie tym osobom, które na co dzień tego dachu nad głową nie mają, i no widzieliśmy różne sytuacje, łącznie z tym, że gdzieś ludzie po prostu pod chmurką w zaspie śniegu po prostu leżeli. To nawet trudno sobie czasami wyobrazić, ale tak ludzie dosłownie w pewnym sensie mieszkają.
Na czym polegała ta pomoc? Wyście pomagali osobom i zaprowadzaliście je do ciepłych miejsc, do ogrzewalni?
No ona była bardzo zróżnicowana, bo oczywiście mieliśmy namiary tutaj, bo to nie jest też tak, że tylko my pomagaliśmy. Oczywiście to jest cały kompleksowy system rozbudowany. Są ogrzewalnie, są różnego rodzaju ośrodki pomocy takim osobom bezdomnym.
No tak, ale jak się na ulicy idzie i się widzi, to też łatwiej wyłapać, że tak powiem, osoby potrzebujące.
Tak, zdecydowanie. I właśnie te nasze patrole tak naprawdę nie były czymś, co miało je jakby wyrwać z tej bezdomności, bo to jest niemożliwe podczas jednego takiego patrolu. Naszym zadaniem było udzielić im po prostu jednorazowej takiej pomocy, po to, żeby one tak naprawdę przetrwały do rana. No rano już trochę się sytuacja zmieniała, jak się robiło jasno, troszeczkę cieplej, to te osoby mogły się udać w różnego rodzaju miejsca, gdzie po prostu albo dostały coś ciepłego do jedzenia, albo mogły się po prostu ogrzać. Natomiast no, w nocy czasami bywało tak, że one tego miejsca gdzieś tam w noclegowniach nie mogły znaleźć, z różnych powodów oczywiście. Natomiast no, to nie znaczy, że nie należy tym osobom pomagać, bo to dalej jest człowiek, tak? Z problemami, ale dalej człowiek. Więc my tym osobom najczęściej właśnie proponowaliśmy albo przewiezienie do miejsca schronienia, albo po prostu udzielaliśmy doraźnej pomocy. Rozdawaliśmy na przykład ciepłe rzeczy, śpiwory, karimaty, gdzie po prostu mogli jakby się odizolować od tej zimnej powierzchni, na której przebywały. Potem ta akcja się troszkę rozszerzyła, bo zaczęliśmy zbierać różnego rodzaju rzeczy typu buty, ciuchy, ciepłe kurtki. Bardzo chodliwe były rękawiczki, szaliki, czapki, skarpety bardzo mocno, szczególnie te takie cieplejsze. No i jakby tego typu rzeczy no, pomagały im po prostu przetrwać do tego stopnia, że oni no, bardzo potem dziękowali. No a oprócz tego jeszcze oczywiście też staraliśmy się opatrywać te rany, które oni mieli często no, bardzo zaniedbane, bo też trzeba wiedzieć, że no, te osoby z racji chociażby różnych kwestii higienicznych, tak, no, o które ciężko jest czasami zadbać, mieszkając pod chmurką, no po prostu te rany się często tam po prostu paprały, to trzeba było w jakiś sposób oczyścić, zadbać o to na tyle też, na ile można oczywiście przy takiej doraźnej opiece. No w skrajnych wypadkach próbowaliśmy robić to w ten sposób, że odsyłaliśmy te osoby do określonych ośrodków, kierowaliśmy je. Były przypadki, gdzie wzywaliśmy też zespoły ratownictwa medycznego i po prostu takie osoby zabierały. No takim naszym sukcesem tej całej akcji jest to, że dwie osoby udało się przekierować do takiego stałego ośrodka, gdzie po prostu w tej chwili już przebywają, mają ten taki dach nad głową, są zaopiekowane bardzo mocno.
To bardzo duży sukces.
No tak, z naszej perspektywy tak, bo to jest taki wymierny efekt tego działania, które robiliśmy przez te kilka miesięcy. Mówię, jak jest takie stare powiedzenie, że jak ktoś ratuje jednego człowieka, to tak jakby ratował cały świat, więc myśmy uratowali dwóch.
Dwa światy. Ten punkt doraźny, który był w weekend, też cieszył się, że tak powiem, popularnością.
Tak, bardzo dużą. Nawet w pewnym momencie można powiedzieć, że to się trochę kłopot zrobił, bo tam po prostu zjeżdżały osoby, ponieważ pocztą pantoflową się rozeszło, że my tam mamy i ciepły posiłek i rozdajemy ciuchy ciepłe i można się właśnie tam ogrzać, więc trzeba było wręcz robić taką reglamentację. Tam się taka kolejeczka ustawiała, a już po kilku weekendach, jak oni się przyzwyczaili, że te punkty są, no to tak naprawdę po prostu my żeśmy rozstawiali punkt, a tam już się karnie kolejka ustawiała, ale trzeba powiedzieć, że w większości wypadków to były bardzo spokojne kolejki takie po prostu czekające cierpliwie na to, żeby po prostu ten ciepły posiłek dostać. No i ta akcja też oczywiście do momentu, dopóki były te bardzo duże mrozy, no to ona trwała, potem po prostu ten punkt już żeśmy zlikwidowali, nie rozstawialiśmy go, no bo po prostu też nie trzeba było jakby przekierować tych ludzi do miejsc, które jakby stale kompleksowo pomagają, no bo jakby, tak jak powiedziałem, nie było naszym zadaniem tutaj budować jakieś alternatywy, tylko budować jakieś miejsce, które po prostu dodatkowo wspierały działania prowadzone na co dzień tak naprawdę przez miasto, przez opiekę społeczną.
Wasze działania na co dzień to pomaganie zaginionym. Dużo było wyzwań i w zimę?
No do tej pory mieliśmy 7 wyjazdów tak naprawdę, więc można powiedzieć,
już?
Że dosyć dużo. Jak na w zasadzie 2 miesiące.
Wow.
W zeszłym roku mieliśmy tych wyjazdów, wezwań właściwie, może nie wyjazdów, ale wezwań, bo też nie do każdego wezwania wyjeżdżamy, ale wezwań do akcji były 43, jeżeli dobrze pamiętam.
Bardzo dużo.
To jest bardzo dużo. To praktycznie można powiedzieć, że co tydzień przynajmniej raz w tygodniu wyjeżdżamy do poszukiwań, czy jesteśmy wzywani do poszukiwań. Do większości z tych akcji wyjeżdżamy. Niektóre akcje są takie dosyć szybkie, bym powiedział, bo one się kończą tym, że jest po prostu wezwanie i tak naprawdę na szczęście taka osoba się w krótkim czasie odnajduje, zanim my dojedziemy na miejsce akcji albo w trakcie dojazdu na miejsce akcji taką osobę udaje się znaleźć. Natomiast no, w wielu wypadkach szukamy, w niektórych jest to szczęśliwy finał, no, w niektórych niekoniecznie, to tak bardzo różnie bywa, ale w tym roku to już było 7. Większość na szczęście chyba poza jednym przypadkiem szczęśliwych, także na razie się wszystko udaje.
Miałam wyobrażenie, że zimą to jest mniej tych wyzwań.
Nie, wręcz przeciwnie. I to tak naprawdę też ciężko znaleźć jakąś taką statystykę doroczną, bo w jednym roku na przykład jest tak, że więcej tych wyzwań jest i wyjazdów zimą właśnie, w tym okresie takim na przykład przedświątecznym, świątecznym i potem właśnie styczeń, luty. A są takie lata, kiedy właśnie ten okres jest taki bardzo spokojny, a z kolei na przykład w wakacje jest bardzo dużo zaginięć. A no zeszły rok to był taki, że praktycznie non stop coś się działo, chociaż wakacje były nieco, bym powiedział, spokojniejsze jak na poprzednie lata. A w tym roku zima, no to rzeczywiście widać, że tu się dużo działo.
Kto potrzebował pomocy teraz w ostatnim czasie przez te 2 miesiące w tym roku?
No to znowu się tak rozkłada nierównomiernie, bo można powiedzieć, że to są i osoby starsze, które na przykład cierpią na różnego rodzaju schorzenia, to są najczęściej jakieś sprawy demencyjne, gdzie po prostu osoba wychodzi, zapomina tak naprawdę, gdzie się znajduje, w jakim kierunku ma iść. Czasami są to osoby, no mówiąc szczerze, z myślami samobójczymi, które po prostu gdzieś znikają i tutaj jest wtedy bardzo duży alert, żeby te osoby starać się znaleźć jak najszybciej, no żeby tą po prostu próbę potencjalnie udaremnić. A czasami są to też nastolatki, które po prostu mają różnego rodzaju kłopoty i znikają. My niestety jesteśmy województwem, które jest w czołówce, jeśli chodzi o zaginięcia i w ogóle problemy takie psychologiczne i próby samobójcze, szczególnie właśnie wśród młodzieży. To jest ogromny problem w województwie pomorskim. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w czołówce kraju. No więc jakby na ten aspekt jesteśmy bardzo mocno wyczuleni i tutaj to alarmowanie jest relatywnie częste.
I grupa to czuje, że tych wezwań do młodych ludzi jest więcej?
Chyba tak, no bo tutaj można powiedzieć, że jakby w pierwszej fazie poszukiwań najczęściej tymi poszukiwaniami zajmuje się bezpośrednio policja, natomiast no jeżeli już po prostu te działania wchodzą szczególnie w wymiar taki terenowy, gdzie trzeba po prostu szukać gdzieś w terenach zielonych, gdzie te poszukiwania się rozszerzają, wchodzą w dalsze fazy, no to tutaj praktycznie jesteśmy alarmowani, można powiedzieć, za każdym razem. Także to rzeczywiście jest tego sporo.
Poszukiwania są łatwiejsze czy trudniejsze zimą?
Ja bym powiedział chyba, że inne po prostu. To znaczy na pewno jest to wyzwanie takie, że człowiek brnąc na przykład gdzieś w śniegu szybciej się męczy, tak? No zimno też nie pomaga, ale wbrew pozorom my się nie ubieramy jakoś bardzo grubo, dlatego że jak zaczynamy już jakiś tam marsz, przeszukiwanie terenów, to my się też rozgrzewamy, więc to takie ubieranie się na cebulkę, co się często turystom poleca, to u nas jest jak najbardziej też dobrze przyjęte, natomiast oczywiście to wymaga na pewno dodatkowego zabezpieczenia, no bo łatwo jest raz, że się samemu wychłodzić jednak, a dwa, że trudniejsze są o tyle, że wiemy, że mamy mniej czasu, bo jeżeli taka osoba zaginiona gdzieś nam zniknie, na przykład właśnie w mrozie, no to wiemy, że o ile w latem, na przykład w ciepłą nocą jest w stanie przetrwać dłużej, no to tutaj niestety no ten czas nam się drastycznie, bym powiedział, skraca, więc tutaj jakby te podenerwowanie takie, można powiedzieć, czy to napięcie, bardziej chyba właściwe słowo, jest zdecydowanie większe.
Teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy. Dzień dobry po przerwie, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj przypomnę, ze mną w studiu Maciej Krzesiński, szef grupy ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto. Zbieracie pieniądze na pierwszy ambulans dla grupy.
Tak, tak, to jest takie wyzwanie w tym roku, które chcemy zrealizować, ale to nie dlatego, że chcemy, bo chcemy, tylko dlatego po prostu, że jakby z naszych działań dotychczasowych, które realizujemy właśnie między innymi z osobami bezdomnymi, ale też szereg innych działań, które działy się zimą, bo o tym nie powiedzieliśmy, a mieliśmy też tutaj dysponowanie z Państwowego Ratownictwa Medycznego, bo my jako grupa jesteśmy też jednostką wspomagającą Państwowe Ratownictwo Medyczne i zostaliśmy tutaj w Gdańsku zresztą zadysponowani właśnie przez PRM podczas gołoledzi, która wystąpiła. No bardzo dużo osób się po prostu przewracało i łamało sobie ręce, nogi. No i my jakby wykorzystywaliśmy pojazd, który dzisiaj mamy, jedyny. Natomiast no, ten pojazd to jest po prostu bus zwykły i o ile staraliśmy się pomagać osobom i zawozić je na SOR i oczywiście wcześniej opatrywać i pomagać im, które miały na przykład urazy kończyn górnych, no to już w przypadku, kiedy taka osoba złamała sobie nogę albo jeszcze nie daj Boże coś więcej, no to już tu był kłopot, bo po prostu takiej leżącej osoby no, nie byliśmy w stanie w żaden sposób zaopiekować. No i tutaj jakby zauważyliśmy, że mamy bardzo duże ograniczenie, które jakby mamy ludzi, którzy potrafią to robić, potrafią się takimi osobami zająć, ale nie mamy sprzętu, który nam umożliwia po prostu ich bezpieczne przewiezienie. Więc no, stwierdziliśmy, że ta karetka na tym etapie rozwoju grupy, na którym jesteśmy, to już jest po prostu absolutne must have i to po prostu musimy zrealizować.
Jaka to jest potrzebna karetka? Jakie wyposażenie musi tam być?
My myślimy o karetce używanej, szczerze mówiąc, bo nowe karetki to są sumy zupełnie poza naszym zasięgiem. Natomiast jeżeli kupimy używany pojazd w miarę dobrym stanie, to myślimy gdzieś o kwocie około 70-75 tysięcy złotych. Natomiast część wyposażenia oczywiście kupimy sami lub część tego wyposażenia my tak naprawdę już posiadamy.
Gdzieś już jest, no właśnie.
Tak, my już to mamy, więc to nie jest też tak, że my jakby nic do tej karetki nie włożymy i to będzie taki tylko pojazd z noszami. Absolutnie nie. Tam będzie zapewnione pełne wyposażenie, które już, bo tak jak powiedziałem, częściowo mamy, a częściowo jeszcze dokupimy. To zrobimy po prostu ze środków, które sobie wypracowaliśmy gdzieś tam w trakcie innych naszych działań. No, natomiast samego pojazdu nie kupimy. My jesteśmy stety albo niestety w 100% wolontariuszami. My nie mamy żadnego finansowania zewnętrznego, stałego, takiego, które na przykład, nie wiem, dostajemy z środków Skarbu Państwa. Więc tak naprawdę no, tutaj możemy liczyć tylko na pomoc osób, które mogą nam pomagać na dwa sposoby. Albo mogą przyjść do grupy i zostać takim ratownikiem, wolontariuszem. No albo jeżeli nie chcą, nie mogą z różnych powodów, no to mogą nas wesprzeć właśnie tymi swoimi złotówkami.
Na jakie wyjazdy szczególnie ta karetka się przyda?
Karetka dosyć szeroko będzie używana, dlatego że trzeba pamiętać o kilku aspektach. No, grupa ratownictwa specjalnego i w ogóle grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża są co do zasady przygotowywane przede wszystkim na dużego rodzaju katastrofy i zdarzenia takie, bym powiedział, katastroficzne, tak? Czyli na przykład różnego rodzaju powodzie. I tutaj przy powodziach można się zapytać, no co się może stać? No może się stać wiele rzeczy, od urazów, zaczynając osób, które są bezpośrednio dotknięte przez powódź, ale tu też chodzi na przykład o bezpieczny transport osób na przykład z terenów powodziowych, na przykład do innych miejsc, do jakichś szpitali, do punktów medycznych, do przewozu osoby, na przykład, która się nie może samodzielnie wydostać, trzeba ją po prostu przewieźć, bo na przykład jest osobą niechodzącą, jest osobą leżącą. Oprócz tego oczywiście taka karetka się przydaje za każdym razem przy poszukiwaniach, no bo my nigdy nie wiemy, kogo zastaniemy i w jakim stanie, więc ta karetka jak najbardziej, szczególnie w tym pierwszym momencie, kiedy my tą osobę wyciągniemy z jakiegoś terenu zielonego, to możemy się nią zaopiekować w ciepłym miejscu w karetce, możemy ją też dowieźć na przykład na jakieś miejsce, gdzie dalej przekażemy je do Państwowego Ratownictwa Medycznego. publicznego, tudzież sami zawieziemy ją po prostu na szpitalny oddział ratunkowy. No i tak jak tutaj mieliśmy chociażby te przykłady opieki nad bezdomnymi, to można z tego zrobić stały program, który nie ukrywam, że chcielibyśmy w przyszłych latach zimą również prowadzić, gdzie po prostu będziemy robili stałe patrole wspólnie z policją, gdzie my możemy wtedy po prostu, jakby radiowóz jedzie, zna te miejsca policyjne czy ze straży miejskiej, gdzie te osoby przebywają, natomiast my na karetce będziemy mieli zdecydowanie większe możliwości pomocy takim osobom, przebadania tych osób w bezpiecznym miejscu, no bo zupełnie inaczej zmienia się opatrunek w warunkach takich bardzo surowych, pod chmurką, jeszcze w zimie, w zaspie, a zupełnie inaczej, kiedy to jest po prostu w ciepłej karetce, gdzie też tą osobę można chwilowo chociaż ogrzać.
Jak można pomóc, jak można wesprzeć? Gdzie trzeba kliknąć, że tak powiem przysłowiowo, i wrzucić ten swój datek?
No mamy taką zbiórkę założoną na Się Pomaga. Tam mamy zbiórkę dedykowaną właśnie na zakup karetki, zakup ambulansu dla grupy ratownictwa specjalnego. To, co, o co ja mogę postulować czy prosić, to przede wszystkim właśnie o klikanie tam i wspieranie. Nawet każda drobna złotówka się liczy. To nie muszą być duże kwoty. Bardzo się będziemy cieszyli, jeżeli ktoś tam raz w miesiącu, nawet nie małą kwotę, ale regularnie będzie nam przesyłał, bo ja po prostu wiem, że małe kwoty, ale w dużych ilościach tworzą
taką
po prostu wielkie
ruszą.
Rzeczy.
Tak. Mm-hmm. Wspomniał pan też o tym, że można pomagać, będąc wolontariuszem. Kto może się zgłosić, jeśli usłyszałby naszą rozmowę i stwierdził, chcę poświęcić swój czas i chcę dołączyć?
A to jest świetny moment, bo my będziemy za chwilę uruchamiali właśnie kolejny nabór do naszej grupy i tak naprawdę może to robić każdy, kto jest we względnie dobrym stanie zdrowia, jest w stanie się po prostu przemieszczać w terenie zielonym, tudzież po prostu w przypadku gdzieś jakichś działań ratowniczych. No i generalnie ma dużo wolnego czasu, dlatego że bycie w grupie ratownictwa to nie jest tylko czekanie na akcję, ale to jest przede wszystkim też bardzo dużo ćwiczeń, które realizujemy i te ćwiczenia są od bardzo podstawowych, gdzie uczymy po prostu pierwszej pomocy i takich podstaw, gdzie każdy człowiek gdzieś tam przychodzi to, czy na studiach, czy w szkole, czy w pracy, na różnego rodzaju kursach, ale też u nas potem się przechodzi do kursów bardzo specjalistycznych, związanych na przykład z ratownictwem pod wodą, z ratownictwem na lodzie,
czyli
z ratownictwem
może sobie wybrać,
terenie.
Czy proponujecie te kursy, gdzie macie mało osób?
Znaczy, my te kursy robimy generalnie każdemu członkowi, który do nas przystępuje, więc to każdy, kto do nas przyjdzie, jak będzie po kolei te szkolenia przechodził, bo w grupie ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto i w ogóle w grupach ratownictwa PCK działa to w ten sposób, że my taką osobę, która się do nas zgłosi i przejdzie tę pozytywną, tą pierwszą weryfikację, ona tak naprawdę jest przyjmowana na roczny staż kandydacki, gdzie my zaczynamy tą osobę szkolić, ona również z nami już zaczyna brać udział w, dosyć szybko w pierwszych działaniach, oczywiście pod nadzorem, pod kontrolą ratowników ze starszych, z większym stażem, ale jest w pełni wyposażona, jedzie po prostu na takie działania. My też tą osobę cały czas obserwujemy, pilnujemy, patrzymy, co robi, jak działa, jak często się zgłasza, czy jest aktywna. No i na tej podstawie po roku zarząd grupy podejmuje decyzję, czy taką osobę przyjmuje w szeregi już pełnoprawnego ratownika, czy nie. No i potem jest cała ścieżka rozwoju, tak, bo jest i młodszy ratownik, i starszy ratownik. Można potem rozwijać swoje kompetencje w innych kierunkach. Można zostać planistą, można zostać powiedzmy profilerem, można zostać to przy poszukiwaniach bardziej, ale można zostać też ratownikiem wykwalifikowanym. Wiele osób, które do nas przyszły, zainspirowały się na tyle mocno, że na przykład rozpoczęły studia medyczne.
Wow.
Więc mamy też w naszych szeregach po prostu wykwalifikowanych ratowników medycznych, nie tylko ratowników, którzy mają kwalifikowane pierwszą pomoc, ale też ratowników medycznych, także zdarzają się w grupach ratownictwa lekarze, pielęgniarki, także to jakby my te środowiska, można powiedzieć, mieszamy właśnie po to, żeby one wzajemnie sobie pomagały, wzajemnie się wspierały i też się wzajemnie od siebie uczyły.
Bo jedno to jest jakaś jedna osoba chętna, która chce zostać ratownikiem, a co innego też chyba, jeśli ktoś chce przyjść z psem.
A tak, to jest jeszcze osobna specjalizacja, którą mamy, bo jesteśmy grupą, która właściwie zaczynała ratownictwo z psami w Polsce, tak naprawdę takie terenowe i gruzowiskowe. Dopiero potem się te psy pojawiły w Państwowej Straży Pożarnej. My psy szkolimy od ponad 30 lat. W zeszłym roku grupa obchodziła 35-lecie. Psów u nas jest w tej chwili w szkoleniu 11. Kilka z tych psów pracuje systematycznie na działaniach ratowniczych i jest już po certyfikacji. Kilka jest przed certyfikacją w tej chwili. Właśnie w kwietniu będą egzaminy kolejne państwowe, więc kilka naszych zespołów, mam nadzieję, że do nich podejdzie. No i to jest jakby osobna jeszcze ścieżka, w której można się rozwijać, natomiast no tutaj zawsze trzeba pamiętać, że najpierw się jest ratownikiem, a potem przewodnikiem psa, nie odwrotnie, tak? Czyli nie ma takiej możliwości w grupie ratownictwa, żeby być tylko przewodnikiem psa, po prostu trzeba jakby te dwie funkcje łączyć, no bo zawsze mówimy, że no a jak już zajdziesz z tym psem jako przewodnik człowieka, to co dalej zrobisz? No musisz umieć go uratować, tak? Bo jeżeli będzie poszkodowany w jakiś sposób, to trzeba umieć mu pomóc, więc jakby zawsze mówię, że jeżeli ktoś idzie w stronę bycia przewodnikiem psa, to znaczy, że będzie miał 3 razy więcej pracy niż ten ratownik.
Otwieracie nabór. Dużo osób się zgłasza, tak patrząc na poprzednie lata?
Bym powiedział, że w poprzednich latach to bywało różnie. To też wynika z tego, że nie ma tutaj co czarować, że jest bardzo dużo alternatyw dla młodych ludzi, szczególnie, którzy chcą do nas przyjść, ale to, co ja mogę powiedzieć, co zauważyłem. Do nas przychodzą ludzie wcale nie tacy najmłodsi. Przychodzą ludzie, którzy już mają jakąś ustabilizowaną sytuację zawodową, rodzinną i mówią, że dobra, to już chciałbym teraz robić coś więcej, coś fajnego, coś dla siebie, ale też dawać coś innym. I to są właśnie osoby, które do nas się najczęściej zgłaszają, właśnie w takim, powiedzmy, przedziale wieku średnim, bym powiedział. Tych osób ostatnio przy naborze było około 20.
Natomiast
no tutaj trzeba mieć świadomość, że nie każdy do końca tego naboru, czyli mówię do tego końca okresu kandydackiego dotrwa, no z częścią osób się już rozstaliśmy, najczęściej one same odchodzą,
bo po prostu
czują, że to nie jest to, albo że na przykład mają zbyt mało czasu, że trochę przeceniły swoje siły, czasami to jest wynik tego, że po prostu nie wyrabiają po prostu fizycznie, tak, bo jednak to jest dużo chodzenia po różnym terenie, na przykład jeżeli mówimy o poszukiwaniach, albo na przykład jeżeli mówimy o ćwiczeniach w jakichś trudnych miejscach, typu jakieś gruzowiska albo jakieś obiekty na przykład o charakterze przemysłowym, gdzie często ćwiczymy, albo jakieś ratownictwo specjalistyczne, którego się chcemy podjąć, no to się nagle okazuje, że jednak tam trzeba troszkę siły w to włożyć i być troszkę sprawnym i to na przykład ktoś tam nie podołał, tak? Natomiast no zawsze jest tak, że my też staramy się takim osobom znajdować pewnego rodzaju nisze, tak? Bo wiadomo, że są osoby lepsze w jednej dziedzinie, a w drugiej nieco słabsze, albo odwrotnie. I to też jakby my na to zwracamy uwagę. My nie jesteśmy służbą zawodową, nigdy nią nie będziemy. To jest ratownictwo ochotnicze. Działamy troszkę podobnie. Tak, jak ochotnicza straż pożarna. Natomiast jakby my jesteśmy zawsze tą służbą, która będzie wspomagała, a nie zastępowała służby zawodowe.
No tak, ochotnicza, ale profesjonalna.
Tak, bo bycie ochotnikiem nie znaczy, że nie jest się profesjonalistą. To ja zawsze też to podkreślam i to mówię wszystkim kandydatom, którzy do nas przychodzą, że ratownictwo to nie jest zabawa. Tu chodzi o życie, zdrowie ludzkie. Jeżeli się podejmujesz takiego zadania, to jakby musisz mieć świadomość, że wchodzisz w świat, który nie zawsze będzie miły, nie zawsze będzie fajny, czasem to są trudne zdarzenia i trzeba sobie umieć po prostu z tym radzić. My oczywiście to będziemy na poziomie grupy wspierali, na poziomie Polskiego Czerwonego Krzyża tak bardzo, jak się da. Niemniej jednak trzeba pewną odpornością i fizyczną, i psychiczną się tutaj wykazać.
Mija rok takich szkoleń, cyklu szkoleń, jest decyzja pozytywna. Jak później wygląda taka praca w grupie?
No taka osoba jest tak naprawdę włączona we wszystkie działania, które grupa robi i to są działania z jednej strony stricte ratownicze, bo do tego się głównie przygotowujemy, właśnie te wspomagające, ale też my robimy bardzo dużo działań edukacyjnych. Robimy też część działań humanitarnych, czy o takim charakterze humanitarnym. Te działania edukacyjne to jest głównie współpraca tak naprawdę na przykład ze szkołami, z przedszkolami, z placówkami szeroko rozumianymi edukacyjnymi. To są na przykład wizyty gdzieś tam na koloniach u dzieci, na jakichś feriach zimowych, gdzie robimy różnego rodzaju pokazy, pogadanki, uczymy dzieciaki pierwszej pomocy, robimy jakieś warsztaty, robimy często pokazy z psem, ale uczymy przy okazji, jak się przy tych psach, nie tylko naszych, ratowniczych, ale przy każdym psie, jak się zachować, co wolno, czego nie wolno robić, po prostu jak z jednej strony tego psa nie skaleczyć, ale z drugiej strony też jak nie narażać się na niebezpieczeństwo związane z kontaktem z obcym psem, którego nie znamy. Więc jakby tych materiałów takich jest bardzo dużo. Czasem bywa też, że szkolimy się wspólnie ze służbami profesjonalnymi i to wcale jest nierzadko, bo takich szkoleń mamy wiele, bardzo wiele w ciągu roku. To są wspólne ćwiczenia albo specjalistyczne, albo powiedzmy z takiego ratownictwa ogólnego na różnych terenach, i na zielonych, i na przemysłowych, czyli z policją to najczęściej poszukujemy w terenach otwartych, natomiast na przykład ze strażą pożarną, czy z OSP, czy z innymi służbami, czy to jest służba ochrony państwa, bo i takie nam się zdarzyły, czy to jest na przykład służba ochrony kolei, no to tutaj najczęściej jakby na ich terenach, takich, na których oni bywają, na przykład staramy się też robić ćwiczenia jakby dedykowane bardziej tematycznie im i te ćwiczenia czasami my organizujemy, a czasami bierzemy udział w ćwiczeniach organizowanych przez te służby.
To jest bardzo bogate, bo to nie tylko poszukiwania, nie tylko ratowanie życia, nie tylko edukacja, ale tego jest bardzo dużo.
Tak, dlatego zawsze mówię, że trzeba mieć dużo czasu na ratownictwo w grupie u nas. Jeżeli ktoś ma mało czasu, to nie jest miejsce dla niego.
Dlaczego warto?
No bo pomaga się drugiemu człowiekowi przede wszystkim, tak? To ja to, co powiedziałem, że to jest ratownictwo, to nie jest zabawa z jednej strony. Oczywiście my się też potrafimy świetnie bawić przy tym, ale jakby nie jest to główny nasz cel. Naszym głównym celem to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, ratowanie życia, zdrowia ludzkiego. My jesteśmy podmiotem ochrony ludności, obrony cywilnej również, więc tak naprawdę coś, co jest dzisiaj bardzo popularne. Polski Czerwony Krzyż robi to w Polsce od ponad 100 lat tak naprawdę. Ustawa powstała niedawno, ale Polski Czerwony Krzyż Krzyż był zawsze przy dużych katastrofach i do tego się tak naprawdę ratownictwo Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowuje, czyli na to, co byśmy chcieli, żeby nigdy się nie wydarzyło. No niestety takie zdarzenia mają miejsce i wtedy tak naprawdę okazuje się, że służby państwowe oczywiście świetnie sobie radzą, natomiast one nigdy nie są same, one zawsze korzystają z pomocy sił i środków, które mają dodatkowo tych ochotniczych, również naszych, no dlatego, że po prostu nie są w stanie samodzielnie przy bardzo dużej katastrofie po prostu zrealizować tych zadań same.
Gdyby ktoś chciał dołączyć, co musi zrobić?
Na naszej stronie facebookowej, więc zachęcam do obserwacji profilu Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto, będzie ankieta, trzeba będzie kliknąć w link, wypełnić dane, wysłać zgłoszenie i wtedy się już będziemy z tymi osobami kontaktowali. Ta ankieta się powinna ukazać mniej więcej w przeciągu tygodnia. Zakup karetki można wesprzeć i do tego gorąco zachęcam na zbiórce Się Pomaga. Jest taka zbiórka ambulans dla Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.
Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Maciej Krzesiński, szef Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.